Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Daniel Rutkowski, witam. Wrzesień w kalendarzu. Wracają zatem miejskie sprawy na antenę Radia Gorzów, czyli gorzowscy radni w akcji, w komentarzach, opiniach i ze swoimi pomysłami w naszym studio. A dzisiaj Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów.
Dzień dobry. Witam państwa.
Tomasz Szafalski, radny Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaprosiliśmy także klub Gorzów Plus. Niestety jeden mikrofon jest pusty. Nikt z radnych nie mógł dzisiaj przybyć do naszego studia. Szkoda. No cóż, miejmy nadzieję, że później będzie lepiej. Zaczynamy od podsumowania wakacji, w sensie przygotowań, jeśli chodzi o państwa ocenę tego, jak Gorzów przygotował się do nowego roku szkolnego. Jak to wygląda na progu tego roku? Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No to jeszcze trudno powiedzieć. Dopiero się wczoraj pierwszy dzień taki rozruchowy. Zobaczymy, jak to wygląda w użytkowaniu, że tak powiem, czy w wykonawstwie, w praniu. Zobaczymy, jak będą plany lekcji dopracowane, no bo jeszcze wiadomo, że na razie plany lekcji, z tego co ja wiem, u nas był tylko na jeden dzień, jeszcze są dopracowywane.
Ale wiemy, że raczej godzina 19:20, jeśli chodzi o zakończenie nauki,
raczej
nie występują.
Nie chcę tutaj ostatniego słowa wypowiadać, bo jeszcze nie mamy do końca tych planów lekcji na stole, że tak powiem, i jak będziemy mieli informacje, czy rzeczywiście tak jest, to będziemy szukali rozwiązań na pewno, no bo w tej sytuacji już wyjścia nie ma. Musimy jakoś funkcjonować w takich okolicznościach, jakie są. A dosyć dużo podejmowaliśmy w międzyczasie uchwał dotyczących zmiany lokalizacji szkół. Czwarte liceum będzie miało salę też od AWF-u wynajęte. No trzecie liceum już jest w szkole podstawowej numer 7, która też tam już chyba jest w mniejszości w tej chwili, jeżeli chodzi o liczebność uczniów. Kwarta kultury czeka na zaadoptowanie przez ministra, przez ministerstwo, także jesteśmy, że tak powiem, w rozruchu. Niemniej, no na pewno, jeżeli będą takie sytuacje, jakich pan mówi, czyli lekcje do 19, no to no niestety ofiarami tego będą uczniowie.
Znaczy, mamy sygnały, że właśnie tak nie będzie, że tutaj sytuacja została opanowana. Inna informacja, którą należy położyć po stronie sukcesów, tak przynajmniej tłumaczy nam pani dyrektor Wydziału Edukacji, wszystkie dzieci znalazły swoje miejsca w szkole.
No pytanie, czy w tych, których chciały, ale to już mówię. No, w innych miastach jest tak, że dzieci, które są laureatami olimpiad, nie znalazły miejsca w tych szkołach, do których chciały iść, tak? No wiadomo, że jak ktoś na przykład się, nie wiem, targetuje na medycynę, to dla niego w mieście typu Gorzów jest tak naprawdę jedna szkoła, która go do tego przygotuje.
Która?
Najlepsza.
czyli to też jest kwestia subiektywna oceny. Tomasz Szafacki,
proszę. Ja powiem, że nigdy nie było takiej sytuacji, że wszyscy dostawali się tam, gdzie chcą. To nie jest jakaś nowość. Co do inauguracji, trzeba powiedzieć, że wszystkie chyba przebiegły bez problemów. I zgadzam się tutaj, że za szybko jest jeszcze oceniać, jak szkoły się tak naprawdę przygotowało. Tutaj miasto chyba muszę pochwalić, ponieważ te zmiany przebiegały dosyć sprawnie i plan, który został przygotowany, był niezły poza tym, że wszystkim się nie podobał, co nie jest tak naprawdę możliwe, bo każda taka duża zmiana rodzi jakieś kontry ze względu na mieszkańców, którzy mają przecież dzieci, którzy chcieliby, żeby chodziły do tej szkoły, a nie do innej, do tego budynku, a nie do innego, ale tutaj nie można było tych sytuacji przeskoczyć. Więc ja również na razie wycofam się tak spokojnie o tym, jak będzie. Cieszy mnie to, że dzieci nie będą do godziny 19. Tu też było dużo więcej straszenia niż rzeczywistej, rzetelnej analizy. Dlatego też radzę poczekać z ferowaniem wyroków.
Radosław Wróblewski, Platforma Obywatelska, Komitet Obywatelski.
Dzieci pewno do 19 nie będą miały lekcji, bo ich akurat ten etap tak zwanej deformy, jak ja to nazywam, oświaty nie dotyczy. To, co się dzieje i ten szum wokół tej części reformy oświaty prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dotyczy szkół ponadpodstawowych. I rzeczywiście przyznaję tutaj rację koleżance radnej Marcie i koledze radnemu Rafalskiemu, że faktycznie my musimy obserwować, i to jeszcze gdzieś prawie miesiąc będziemy będziemy gdzieś przypatrywać, jak to w ogóle się ułoży w szkołach ponadpodstawowych. Ale proszę Państwa, to też nie jest tak, że jest wszystko fajnie, radośnie i wesoło. Przypomnę, że mamy podwójny rocznik. Proszę pójść do szkół kształcących w zawodach i zapytać, czy wszystkie szkoły mają w tym momencie do dyspozycji pełny skład nauczycieli, bądź też instruktorów kształcących w zawodach. Czy bez problemu w tym momencie zabezpieczyły chociażby ten skład nauczycieli, tak?
Ma pan sygnały niepokojące?
Tak, takie sygnały są. Ja akurat te sygnały mam jeszcze sprzed rozpoczęcia roku szkolnego. Będę to też weryfikował, będę to też sprawdzał.
Sytuacja jest płynna, prawda?
Oczywiście, że tak. Też jako radni powinniśmy się bardzo mocno przyglądać właśnie, jak na przykład czy wszystkie szkoły ponadpodstawowe mają odpowiednią bazę do tego, żeby prowadzić normalnie zajęcia, tak? Rzeczywiście w przypadku chociażby czwartego ELO, drugiego ELO mamy tam rezerwę, tak? Tylko też to będą zajęcia w innych budynkach i tak dalej, i tak dalej. Więc powiem tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o możliwość zapewnienia miejsc w szkołach ponadpodstawowych, Wydział Edukacji, Urząd Miasta zrobił tu bardzo dużo i zresztą wysiłek też ze strony dyrektorów szkół, nauczycieli. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dotyczącą właśnie, jak to będzie wyglądać w praktyce, to poczekajmy, nie ferujmy wyroków, ale poczekajmy. Będziemy mieli różne zgłoszenia. Na przykład też wiemy, że szkoły ponadpodstawowe realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia projektowe, które na przykład też będą powodowały, że uczniowie, na przykład mając więcej godzin w siatce, zajęcia projektowe realizowane po zajęciach dydaktycznych będą właśnie też kończyły się w godzinach późniejszych. Więc ze spokojem obserwujmy, ale też reagujmy na każdą jakąś nieprawidłowość, która może się pojawić w tej sytuacji.
Czy Państwo jako radni wystąpili przy okrągłym stole swoimi pomysłami, przysłuchiwali się, może wzięli udział w
okrągłym stole?
Zorganizowany przez wojewodę, tak?
Ale pierwszym organizatorem okrągłego stołu był marszałek województwa lubuskiego. Dopiero później wojewoda wyszedł ze swoją inicjatywą. Byłem uczestnikiem tego pierwszego okrągłego stołu. Z racji czynności służbowych, patrz, delegacja, wyjazd, nie mogłem brać udziału w okrągłym stole pana wojewody, a z chęcią bym brał udział i z chęcią bym zabrał głos w tym momencie, tym bardziej, że był przedstawiciel też w randze wiceministra edukacji narodowej. Więc w tym momencie, jeśli chodzi o moją aktywność na pierwszym okrągłym stole, jest do odtworzenia na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego. Jest to film nagrany, cała debata jest zdigitalizowana. Można w tym momencie posłuchać, okay, co kto
mówimy
właśnie mówił.
Mówimy o pomysłach na lata, tak? Tomasz, Rafał.
Oczywiście. I też między innymi te problemy, o których ja wspominałem, też tam zostały wyartykułowane.
Okej, okay. Tomasz Rafalski. Gdzie jest jeszcze pole jakby poprawy, zmiany sytuacji?
Myślę, że najważniejszy był ten pierwszy krok. To jest dosyć duża reforma. Ja rozumiem, że Platforma przyjęła za takie hasło, nazywanie to reformą, to wcale nie pana pomysł, panie radny, tylko każdy jeden radny chyba ma taki prikaz, żeby tak nazywać tą reformę. Uważam, że to też nie można zamykać tego w tej chwili i mówić o tym, że to jest koniec tej reformy. Ona będzie tak naprawdę dochodziła, że tak powiedzmy, do siebie latami, gdyż
słyszymy zapowiedzi ze strony rządu, szkoła ma być bezpieczna, tak? Między innymi.
Gdyż edukacja wymaga jakby ciągłych reform i ciągłych zmian. No nie można zostawić i tak jak latami była zostawiona sama sobie i doszła tak naprawdę do ściany, w której trzeba było ją zdecydowanie zreformować i jest to także wina...
Nie doszliśmy do ściany, nie doszliśmy nigdy do ściany.
Dobrze, ale dajmy dokończyć.
W latach wcześniejszych.
Czy właśnie, bo z jednej strony mury, tak? Czy dzieci znalazły swoje miejsca w klasach, w ławkach, z drugiej strony kadra i tak dalej.
Wie pan, panie redaktorze, ja słyszałem latami jednoznaczne opinie na temat gimnazjów, choćby na tę chwilę, zarówno od nauczycieli, jak i uczniów, jak i rodziców. I nagle okazało się, że te gimnazja są wspaniałe tylko wtedy... kiedy okazało się, że została zaplanowana reforma i zostanie ona przeprowadzona. Więc oczywiście to zazwyczaj było słyszane z ust opozycji, jakie to gimnazje były potrzebne i świetne. A fakt jest taki, że
pytam bardziej o przyszłość w tym momencie.
Jakość edukacji,
tak?
Absolutnie spadła przez lata. No nie, i mówią to również, przedstawiciele szkół wyższych, rektorzy, że z roku na rok nowi studenci prezentowali coraz to niższy poziom, więc
Marta, ja bym chciała tylko jedno tutaj jakby powiedzieć, że to nie ma większego znaczenia, to jest sprawa wtórna, czy będziemy uczyli w podstawówce i gimnazjum, czy gimnazjum, liceum i tak dalej. Dla mnie podstawowym problemem systemu edukacji, który w Polsce funkcjonuje, jest jakby produkt końcowy, dlatego że absolwent systemu edukacji, szeroko pojętego i zarówno średniej, podstawowej i tak dalej, jest po pierwsze nieprzystosowany do pracy zespołowej. Egzekwowanie wyników przez testy, przez konkretną wiedzę, a nie umiejętności spowodował, że ludzie są po prostu coraz bardziej nieporadni, jeżeli chodzi o rynek pracy, dlatego że absolwent ogólniaka czy jakiegoś humanistycznego kierunku studiów jest tak naprawdę wrzucony na głęboką wodę i trudno jest mu się na tym rynku odnaleźć. Dlatego ja bym zaczęła od czego innego, czyli od określenia, jaki ma być, że tak powiem brzydko, trochę biznesowo, produkt końcowy tego szkolenia całego, czyli całego procesu edukacji. Co ma umieć ten uczeń, w sensie jakie ma mieć umiejętności, a nie jaką ma wiedzę. Wiedzę w tej chwili znajduje się w internecie, każdy sobie to znajdzie, a robienie, zaczynanie całego systemu uczenia od nabijania programu informacjami, które ma uczeń przyswoić, jest bzdurą zupełną, dlatego ja mam w mieszkaniu swoim w domu 13-latka, który wiem, jaki jest po prostu sposób jego... to jest zakój zapomnieć. On absolutnie niczego. Jak się dzisiaj właśnie, go zapyta o stalagmity, stalaktyty, to on absolutnie nic nie wie. Ale on nie umie policzyć sobie na przykład podatku albo tego, ile zapłaci naprawdę kredytu. Tak. I tutaj trzeba by było się odnieść do innych systemów edukacji w innych krajach.
Nie chciałbym, żeby dzisiejszy program zmienił się w taki okrągły stół na temat wszystkich zagadnień edukacyjnych, miejskie sprawy.
Próbuję tylko powiedzieć, że jakby my reagujemy na wydarzenia, a tak naprawdę potrzebny jest... Tak, przyczyna leży gdzie indziej.
Dobrze, ale przyzna pani, że rzeczywiście główne zadanie dyrektorów to teraz znalezienie odpowiedniej kadry, tak? Zapewnienie opieki młodzieży i dzieci.
No tak, tylko zawsze że tak wie pan, to jest takie... Jesteśmy w bardzo trudnej... Zostaliśmy postawieni przez wiele, wiele lat różnych sytuacji, nie chcę o tym mówić, że zaniedbania, ale to był po prostu pewien proces, w którym świat poszedł do przodu, a edukacja polska po prostu została w pewnym miejscu, w którym nie powinna zostać. I my teraz musimy reagując, próbując się jakby wyzwolić z konsekwencji, jakie ta sytuacja przyniosła, po prostu musimy szukać chorych rozwiązań. Czy one będą mniej chore, czy bardziej chore? No to tylko można powiedzieć samorządom, że świetnie, jedne sobie z tym poradziły lepiej albo gorzej, ale tak naprawdę to nic nie zmienia.
Kontra ze strony Tomasza Rafalskiego.
Nie, to tak jak pani mówiła wcześniej, że na niektóre efekty trzeba poczekać, tak pani już teraz wyprzedza efekty ewentualne.
Nie, podsumowuję te lata, które były, nie? To,
Teraz myślałem, że mówimy o tej reformie.
Nie zmienił się program, tak? Nie zmienił się cały system szkolenia.
Zostały podstawy programowe, jeśli chodzi o kwestie tylko dotyczące treści chociażby.
Dokładnie.
Ja mam nadzieję, że zostanie wraz z biegiem czasu rozwinięta przestrzeń dla szkół zawodowych i wykonywania konkretnego zawodu, gdyż to jest w tej chwili bardzo takie, powiedzmy, fokusowanie tego ewentualnego zawodu.
Takie jest zapotrzebowanie rynku.
Takie jest zapotrzebowanie rynku.
Na dzisiaj? A co za 10 lat?
Tak, ale tak wyglądają. Akurat generalnie trzeba...
Dlatego trzeba inwestować...
Trzeba powiedzieć jedno, co by nie powiedzieć o poprzednim systemie, akurat jeżeli chodzi o szkolenie zawodowe i fachowców. Było ich wielu, tak? Polacy słyną przecież w całej Europie z tego, że potrafią wiele rzeczy zrobić. Są,
czyli z tego słyniemy i to trzeba
słyniemy z tego tak? Jednakże i dobrych budowlańców, hydraulików, ludzi, którzy z wykształceniem zawodowym potrafią zrobić nawet trochę więcej, wychodząc poza swój zawód, co akurat na przykład...
Dlatego martwię się jako radny o Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Kolejny przetarg ogłoszony, oby w końcu wreszcie coś się zadziało, żeby tam w końcu tak symboliczna pierwsza łopata. Pierwszy szpadel został wbity i żeby w końcu to się na Warszawskiej, na starym szpitalu zaczęło coś dziać.
I to jest wspólny mianownik.
Nasza troska jako radnych.
I tym wspólnym mianownikiem kończymy pierwszą część naszego spotkania. W drugiej przeniesiemy się na ulicę Walczaka, ale porozmawiamy także o Gorzowskiej Filharmonii. Wracamy za kilka chwil.
Miejskie sprawy. Sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Wracamy do gorzowskich radnych. Przypomnę, w naszym studiu Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów, Tomasz Rafalski, radny Prawa i Sprawiedliwości, Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Teraz przenosimy się na ulicę Walczaka, przenośnie oczywiście. Mieszkańcy osiedla przy Walczaka nie zgadzają się na uruchomienie w ich pobliżu wytwórni mas bitumicznych. protestowali mieszkańcy, były transparenty, głośno wypowiadane opinie, boją się po prostu, że zakłóci im to normalne życie. To, czyli generalnie przypomnijmy, budowa drogi numer 22, bo o to de facto chodzi. Jak postrzegają cały problem i rozwiązanie może tego problemu gorzowscy radni? Tomasz Rafalski.
No to nie pierwszy tego typu problem w Gorzowie. Ostatnio też powstał problem chociażby stacji benzynowej między blokami na ulicy Fredry.
Tak, czy... tylko o ile stacja ma być na stałe, to tutaj mówimy
rozumiem.
O kwestii.
Tak, ale ja mówię o tym mniej więcej trendzie, kiedy to władze miejskie niespecjalnie liczą się ze zdaniem oraz z komfortem mieszkania ludzi tutaj gorzowian. Więc znowu tutaj też leży trochę polityka informacyjna, ponieważ dzieje się bardzo istotna rzecz dla mieszkańców i także dla nas radnych jako dla mieszkańców. I znowu my o tym wiemy niezwykle mało. Musimy się gdzieś tam zagłębiać, dowiadywać. A to jest taka dosyć transparentna sprawa, tak? Budowywany jest DK22, nikt nikomu nie wytłumaczył na jaki czas, na ile to będzie szkodzić, nie uspokoił mieszkańców, nie przedstawił odpowiednich badań na temat tego, jak to wpłynie na życie mieszkańców.
Uzupełnimy, miasto mówi, że badania są, wykazują nieprzekraczenie norm.
Tylko, że znowu
wszystko
została
ma być
podjęta decyzja ponad głowami mieszkańców. Nikt się ich znowu jakby nie pytał. Nie dano alternatywnych miejsc do wybudowania Jezu, jak zapomniałem teraz
wytwórni bitumicznych,
która
de facto podobno ma być tylko jedną maszyną wielką, nowoczesną, która ma tam po
ale
prostu zaparkować.
Ale jakieś obietnice, później rzeczywistość okaże się zupełnie inna, okaże się, że może, że jednak to jest głośne, że jednak jest zapach nieprzyjemny i nie na rok, tylko na pięć. Nie wiemy, jak
zacytuję
to
mieszkańców.
Tak?
Nikt nie wie, gdzie jest granica smrodu, tak? Tak no, mówią dokładnie. Mieszkańcy dosłownie i żaden urzędnik tego nie zabezpieczy. No dobrze, zabrakło komunikacji tylko, Radosław Wróblewski.
Ja myślę tak, no to jest kolejny przykład, gdzie pamiętam przy tej stacji benzynowej dużo się mówiło o tym, że takie ruchy powinno się wyprzedzać. Przede wszystkim informować mieszkańców, jeżeli powiedzmy miasto w tym momencie dysponuje takimi informacjami, że jest to bezpieczne, że nic się nie zadzieje i tak dalej, no to powinno się w tym momencie do tych mieszkańców zdecydowanie wcześniej wyjść naprzeciw też ich takim potrzebom informacyjnym. No a co się okazuje? Jeżeli mieszkańcy przychodzą na sesję Rady Miasta i mówią, że nic nie wiedzą, wiedzą, że będzie coś takiego jak masy bitumiczne,
tak,
wiedzą, że prawie będą mieli to prawie, że pod oknami, tak jak twierdzą, no to ja się nie dziwię mieszkańcom, że oni protestują, no bo kto chciałby mieć, nawet na krótki czas, na rok czy dwa, no kto chciałby mieć pod swoim oknem taką właśnie wytwórnię mas bitumicznych. No to takie, to jest właśnie...
Ale może dlatego taka jest taktyka nieinformowania wcześniej, bo przecież jeśli poinformują mieszkańców danego regionu Gorzowa czy części Gorzowa, to za chwilę no, nikt nie będzie chciał przyjąć ich do siebie.
I tutaj zgadzam się z radnym też Rafalskim właśnie, że jeżeli miasto takie rzeczy planuje, no musi być jakiś plan B, plan C na przykład, czyli gdzie indziej możemy właśnie coś takiego zlokalizować. A mieszkańcy, no ja uważam, że powinniśmy wejść w taką właśnie, jak ja to mówię, wyższą kulturę komunikacyjną z mieszkańcami. Nie powinniśmy zaskakiwać mieszkańców. Powinniśmy odchodzić od takiego właśnie często narzucania pewnych rzeczy mieszkańcom i mówienia, no tak musi być, bo to jest, inwestycja tego wymaga, prawda? Budżet tego wymaga. Owszem, pewno tak, ale też nie kosztem takiego, powiem wprost, spokoju tych mieszkańców.
Ja tylko dodam tak, jak z punktu widzenia mieszkańców. Teraz na przykład niektórzy mieszkańcy chcieliby kupić gdzieś jakieś nowe mieszkanie, zainwestować być może pieniądze swojego życia, wziąć kredyt i załóżmy to zrobią. W jakimś innym miejscu. Jaką oni mają gwarancję, że prezydent się nie zgodzi, żeby postawić w okolicy jakiś cuchnący zakład pracy czy coś takiego. No, to jest działanie przeciwko mieszkańcom. Oni mają po prostu, wytwarza się taka atmosfera, że nie mają gwarancji ze strony miasta, że to oni są na pierwszym miejscu. Tak? Bo ja rozumiem kwestie faktycznie infrastruktury, które są niezwykle ważne.
Są plany zagospodarowania przestrzennego, które dają przecież gwarancje. Powinny przynajmniej dawać.
Powinny być, ale to...
To jest wielopłaszczyznowa, bo to, co wy tutaj mówicie, to nie do końca tak jest. jest, dlatego że prezydent po pierwsze na etapie wydawania pozwolenia na budowę jest tylko organem wydającym. Tak, to jest taki prawda. Wniosek jako o dowód jak osobisty. Ostatnio. Prezydent nie może powiedzieć, że ma pan brzydkie zdjęcie, panu nie wydam, tak? Po prostu wpływa wniosek, prezydent jest organem i ma to wydać, jeżeli dokumentacja jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja
jak zdjęcie jest zrobione nie według norm, to też może
też
nie wydać.
Też jest kwestionowane. I tu jest taka sama, raczej analogiczna sytuacja. Jeżeli w dokumentacji ktoś, w domyśle tutaj inwestor, wnioskodawca, tak, zawarł informację o tym, że w odległości 100 metrów nie będzie czuć tego zapachu asfaltu czy wytwarzanych tych mas bitumicznych, co według mnie nie jest prawdą, dlatego że można się przyjechać do Zwierzynia i zobaczyć, że tam w odległości kilometra to czuć, to jeżeli wnioskodawca wpisał takie rzeczy, które nie są zgodne z prawdą, to jest ten etap do wyłapania tych nieprawidłowości i cofnięcia dokumentów, które zostały załączone jako załączniki do tego wniosku, tak? Jeżeli do wniosku, bo badania rzeczywiście są, dlatego że wnioskodawca dołączył te badania. Decyzja środowiskowa również została wydana jeszcze wcześniej.
Czy miasto ma prawo zakwestionować te badania? Bo, rzecznik prasowy Urzędu Miasta mówi, że nie ma, że to są obiektywne dane.
Też mówił dużo rzeczy o Filharmonii, szczególnie dużo rzeczy mówił.
No ciekawe. Dobrze, skupmy o Filharmonii za chwilę.
Tak, i teraz tak, jeżeli wpływają dokumenty, które dają pewne, które wnoszą pewne ryzyko, że one są nieprawdziwe, tak, bo ktoś na przykład poświadczył w nich nieprawdę, bo napisał, że w odległości 100 metrów nie będzie tego czuć, tak, no to na etapie tej decyzji środowiskowej urząd może wszcząć pewne postępowania, które wyjaśnią taką rzecz, takie sprawy, tak. Jeżeli ktoś napisał w tej opinii, na podstawie której była wydana zgoda środowiskowa, że to nie będzie niosło ze sobą takich konsekwencji, no to trzeba to zbadać, sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest.
To miasto musi uruchomić swoich ekspertów, czy na jakiej podstawie?
Ja nie chcę wnikać tutaj w te... bo to mówię, to są wszystko postępowania administracyjne, gdzie urząd jest tylko organem, tak? Natomiast no, takie rzeczy się zdarzają na różnych etapach, również przy składaniu projektów nawet na domek jednorodzinny. Czasami popełni się jakiś błąd, gdzie urzędnik to wyłapie i wtedy wpisuje, proszę doprowadzić to do zgodności z planem. Tutaj jest plan miejscowy, który powstał wcześniej, zanim jeszcze osiedle Magnolia tam powstało. I już było wiadomo, że tam są tereny przemysłowe. Natomiast nikt zapewne nie wpadł na to, że będzie to tak uciążliwa działalność. I w mojej ocenie, jeżeli ta działalność jest tak uciążliwa, to można było wyznaczyć inny teren, na przykład tam na zakręcie ulicy Jutowej, kawałek dalej, tak? Bo tam też są tereny, które są pod przemysł czy pod usługi. Natomiast mnie niepokoi jedna rzecz. W tej decyzji środowiskowej, którą ja dostałam, nie ma ani słowa o tymczasowości.
To skąd ta informacja, że to ma być tymczasowe na czas budowy inwestycji?
Dobre pytanie do pana rzecznika. Mhm.
Będziemy dopytywać zatem. Czyli sprawa jest, tak to się mówi, brzydko rozwojowa, tak?
Sprawa, to znaczy, jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane, no to jesteśmy tak już powiedzmy trochę za blisko mety w tej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli te niedogodności, uciążliwości zapachowe związane z tym będą zahaczały, że tak powiem, o osiedla mieszkaniowe, o przedszkole na przykład, to mieszkańcy tych budynków powinni być włączeni do postępowania jako strona. I oni wtedy mają możliwość odwołania się od tego. Natomiast nie wiem, czy tutaj tak było. Wydaje mi się, że nie.
Będziemy zatem badać
Podobnie, bardzo podobnie, bo ma się sytuacja z tą stacją benzynową, o której mówiliśmy, ponieważ również spółdzielnia nie została uznana za stronę tego postępowania.
Tak, tylko tutaj uciążliwość jest dużo mniejsza, nie?
Zostało to cofnięte i spółdzielnia została uznana, ale to nie kolejny
zależy.
Raz
no właśnie nie jestem pewna, czy spółdzielnia została uznana za stronę, tak? Bo tam było w trakcie, została uznana.
Nie zależy
od
procedur, przepisów i tak dalej. Miasto musi umieć komunikować się z mieszkańcami również w tego typu sytuacjach.
Przechodzimy do...
To ma akurat jeszcze powiem, no ten brak komunikacji ma jakiś cel. Ma cel jakby przepchnięcie swoich pomysłów. To nie jest przypadkowy brak komunikacji. Ja bym nie powiedział, że to jest przypadkowy brak komunikacji.
Dobrze.
No to już by było grube, gdyby prezydent po prostu chciał uciszyć sprawę. Znaczy, tak, i przepchnąć cichaczem.
Rzeczy się robi.
Nie, no to myślę, że tu...
To jest zarzut, dosyć duży zarzut.
Znaczy, no nie, myślę, zarzut, że tu no, są to inne powody.
Niektóre rzeczy łatwiej się robi, jeżeli nie nadaje się temu rozgłosu, tak?
Rada Miasta przyjęła stanowisko dotyczące współfinansowania w Filharmonii. Stanowisko przygotował Klub Prawa i Sprawiedliwości. Tomasz Owalski, jak pan komentuje? Tutaj no, nie było może zgody, ale wspólne stanowisko jest, tak?
Wspólne stanowisko jest, ponieważ wszystkim nam zależy na tym, żeby budżet Gorzowa w kwestii Filharmonii został odciążony. Jest to duża kwota i chcielibyśmy, żeby to wyglądało podobnie jak w Zielonej Górze.
I naprawdę spodziewa się pan odpowiedzi pani marszałek? Aha, dobrze. No skoro proszą, to dobrze, to będzie parę milionów.
No oczywiście to zależy również, bardzo istotnie jest tutaj jakby lobbying i nacisk na panie marszałek ze strony tutaj radnych naszych.
Koalicjantów,
i pokazanie jakby ich możliwości i siły przekonywanie. Ja mam
mówiąc
nadzieję,
całkiem
że pani
na serio,
marszałek
pani marszałek odpowiadała na te pytanie. No kilka lat temu, kiedy co chwilę takie pytania się pojawiają, wtedy pani marszałek mówi, no ale dałam było dofinansowanie, tak, ze źródeł Unii Europejskiej ponad 30 milionów na budowę. Wtedy nikt nie prosił o dofinansowanie, albo przynajmniej my nie obiecywaliśmy i Gorzów się mimo wszystko zdecydował na posiadanie filharmonii.
No Gorzów się zdecydował, no to zdecydował się tak naprawdę prezydent Jędrzejczak, ja już nie
ale
będę...
Rada Miasta wydała zgodę.
Rada Miasta wydała zgodę, ja nie będę
Rada
wchodził teraz...
Rada Miasta w tamtych latach głosowała za tą inwestycją, za tym przedsięwzięciem.
Jak się da finansować z różnych źródeł, to trzeba próbować.
Trzeba próbować.
Oczywiście, czy to minister, czy to... Bo my jako miasto naprawdę mamy trudności finansowe z utrzymaniem, tym bardziej, że Filharmonia za chwilę będzie potrzebowała kolejnych nakładów remontowych.
Nie ma drugiego miasta wojewódzkiego, które utrzymuje Filharmonię, tak? Chyba, że się coś zmieni.
No to czy jest, czy nie ma, ale to nie ma znaczenia. Dla nas są potrzebne pieniądze na to, żeby ta filharmonia się rozwijała, tak? Bo stanie w miejscu to też nie jest rozwiązanie, tak? Jeżeli już mamy tę filharmonię, no to wydaje mi się, że dla województwa lubuskiego jest istotne, żeby województwo rozwijało się w miarę równo. I już abstrahując od tego, kto finansuje filharmonię w Zielonej Górze czy w innych miastach, ale nam są po prostu tutaj te pieniądze na ten cel potrzebne, tak?
Można je potem wykorzystać na kulturę ogólnie, prawda? Chociażby w Gorzowie.
Nie wiem, czy to zależy od... No to zależy od tego, z jakiego programu, czy jaka jest umowa i tak dalej. Natomiast na pewno warto by było, żebyśmy jednak podeszli do tego w taki sposób, powiedzmy, symetryczny, tak? Żebyśmy umożliwili Gorzowskiej Filharmonii rozwijanie się, no i przez to dofinansowanie. Tak na pewno budżet miasta, zasilony o pieniądze, które, nie wiem, my nie musielibyśmy jako miasto już finansować inwestycji w Filharmonii, czy w ogóle jej funkcjonowania, na pewno znalazłyby odzwierciedlenie w innych działaniach, chociażby działaniach właśnie w kulturze, czy dofinansowaniu. Zobaczcie, jak wygląda Miejski Ośrodek Sztuki, jak wygląda Miejskie Centrum Kultury. My nie mamy tych instytucji bardzo dużo, tak? To są dobre instytucje działające, ale one są stare i wymagają dofinansowania. I każda złotówka, nawet gdyby to nie miała być filharmonia, bo z jakichś przyczyn ktoś nie chciałby dać na filharmonię, to niech wspomoże Miejski Ośrodek Sztuki. Przecież to jest 1930 roku budynek modernistyczny z historią. Naprawdę warto w to inwestować w kulturę w Gorzowie. Okay. Zaraz tu wykład jeszcze zrobię.
Radosław Wróblewski, Koalicja Obywatelska. Jako radny Koalicji Obywatelskiej będzie pan przekonywał panią marszałek z kolegami z klubu?
Ja wam pomogę, zawiozę was jak chcecie.
Nie, dziękuję. Ja tam też pracuję w budynku Urzędu Marszałkowskiego, więc też rozmawiałem na ten temat.
Czyli podwójnie niezręczna sytuacja.
A Tomka Rafalskiego do Warszawy zawiozę.
Ale też powiedzmy tak, no my jako klub radnych Koalicja Obywatelska zajęliśmy stanowisko. Przypomnę, że pierwotnie to stanowisko ograniczało się li tylko do pani marszałek. Na dzień dzisiejszy w ogóle żadnego tytułu prawnego, jak gdyby nie ma, żeby marszałek finansował Filharmonię Gorzowską. Jedynie może to robić w zasadzie i robi to. A też kwwestia, na ile Filharmonia i miasto Gorzów zwraca się w różnego rodzaju pomysłami.
No tutaj
projektami.
Determinacje ze strony Urzędu Miejskiego
to,
dobrze
bo te pieniądze
zobaczyć,
nie są duże, tak? Ale dostajemy dotacje różnego rodzaju na różne przedsięwzięcia, również na Filharmonię z Urzędu Marszałkowskiego. A dla mnie ważne jest co innego. To jest kwestia właśnie tego typu, że jeżeli już mówimy, jakie są rozwiązania, to właśnie patrzmy też na to zielonogórskie rozwiązanie. Ja tutaj akurat też pozwoliłem sobie, bo wcześniej już z koleżanką i kolegą rozmawialiśmy. Statut Filharmonii Zielonogórskiej mówi następująco. Filharmonia Zielonogórska imienia Tadeusza Berda w Zielonej Górze jest instytucją działającą na podstawie i tutaj jest drugi dokument wskazany. Umowy z 30 września 2005 roku w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii zawartej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a województwem lubuskim. I stronami umowy są województwo lubuskie, minister kultury. I dzięki temu Filharmonia Zielonogórska ponad 1 800 000 złotych corocznie dostaje na swoje funkcjonowanie. Więc myślę tak, trzeba do tego podejść w sposób systemowy, a więc nie tylko marszałek, ale również ministerstwo. I myśmy kompletnie apelowali o te zmiany, one zostały przegłosowane, ostatecznie zostały przegłosowane i później też koledzy z klubu Prawa i Sprawiedliwość także zagłosowali za wspólnym stanowiskiem. Naszą intencją było to, żeby nie było dwóch odrębnych stanowisk w tak prostej, banalnej sprawie, tylko żeby było jedno stanowisko Rady Miasta. To się nam jako Radzie Miasta udało osiągnąć. W tym momencie przewodniczący Rady Miasta jest zobowiązany, żeby do tych podmiotów wystosować nasze stanowisko. Będziemy czekać tak naprawdę na odpowiedź, ale proszę Państwa, piłeczka leży po stronie prezydenta miasta, bo to prezydent miasta powinien de facto rozpocząć faktyczne rozmowy z ministerstwem i z panią marszałek odnośnie kwestii zmian związanych właśnie ze statusem prawnym Gorzowskiej Filharmonii.
Tomasz Rafalski.
I to jest wszystko.
To jest absolutnie racja, tak? że piłeczka leży po stronie prezydenta, ale jak pan radny doskonale sobie zdaje sprawę, te rozmowy pana prezydenta z panią marszałek zazwyczaj chyba nie skutkują, ponieważ Gorzów znacznie mniej pieniędzy pozyskuje z racji pieniędzy europejskich na inwestycje niż Zielona Góra. I tutaj na przykład byłby taki, to był piękny gest ze strony pani marszałek, takie zakopywanie trochę tych podziałów i tej takiej może niechęci takiej zielonogórsko-gorzowskiej, gdzie tutaj mamy jednak taką lekką zadrę, że w Zielonej Górze ta filharmonia pięknie działa z pieniędzy niemiejskich. My tu w Gorzowie mamy filharmonię, która działa z miejskich, więc to również byłoby tak czymś więcej również niż wsparciem finansowym, ale również jakimś zakopywaniem podziałów. Mhm.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Kocham Gorzów, gościła w naszym studio. Dziękuję bardzo.
Czy ja mogę pozdrowić męża, który ma dzisiaj urodziny?
Już chyba pani to zrobiła, czy nie? Tym samym?
Dobrze, jeszcze raz.
Pozdrawiamy.
Jak ma na imię?
Maciej.
Pozdrawiamy pana Macieja. Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję, miłego dnia.
Radosław Wróblewski, szef klubu radnych Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.
Przypomnę, zaproszenie na dzisiejszy program otrzymał także Klub Gorzów Plus. Niestety żaden z największego klubu gorzowskiego
radny nie
dotarł.
Klub Gorzów Plus.
Do usłyszenia.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95.6 FM.